Nie będziemy nic czytać, tylko ja zasygnalizuję to, co tutaj mam opracowane na kartce. Z tego zrodzi się nowy schemat, ale muszę mieć większą kartkę i więcej czasu, co myślę będzie możliwe dopiero dzisiaj po obiedzie. Otóż, zanim weszliśmy w Ewangelię Mateusza, Duch Chrystusa Zmartwychwstałego otworzył nam teologię liczby 14, że ta liczba 14 to jest sedno Starego Testamentu i sedno Nowego Testamentu. 10 przymierze na Synaju, 4 przymierze w krzyżu, opisane w czterech Ewangeliach. Odczytaliśmy Księgę Liczb, podstawowe wydarzenia tam opisane i mamy je zderzyć, odgadnąć, jak przenikają się wzajemnie te teksty natchnione Księgi Liczb i Mateusz od rozdziału 13, wiersz 53 do rozdziału 18, wiersz 35. Te teksty były pisane dla siebie, a chodzi w nich o bardzo ważną misję. Księga Liczb daje nam teologię pustyni. Uczy tajemnicy, że dopiero na pustyni Izrael odkrył w sobie, a właściwie my powinniśmy odkryć na przykładzie Izraela pustynię wnętrz ludzkich, grzech pierworodny. I że jest rzeczą niesłychanie trudną żyć w tym świecie, również nam, świecie niezbawionym, jeżeli ma się pustynię serca. Że wtedy również nam grozi grzech szemrania i zbyt wiele w naszym wnętrzu może mieć do powiedzenia szatan. Zderzenie dwóch pustyń, pustyni zewnętrznej i pustynię wnętrza ludzkiego, jako że Księga Rodzaju powie nam, że sednem grzechu wielkiego, poważnego, tak zwanego śmiertelnego jest to, że mamy pustynię wnętrza. Jezus, który przychodzi z woli Ojca na ten świat jako Syn Boży, by nam powiedzieć prawdę o nas i o Bogu, który dał nam istnienie, zanim wszedł na 40 dni na pustynię, przez to nawiązuje do Księgi Liczb, do pustyni, jaką przeżywali Izraelici, wcześniej przyjął przez Jordanię, w wodach Jordanu. Otóż wody Jordanu, w ogóle wody, chaos wód, jest symbolem krainy świata demonów. Przypomnijmy sobie, że złe duchy, które były wypędzone z człowieka opętanego, prosiły Jezusa, żeby mogły wejść w świnie. Jezus zezwala i te świnie utonęły w wodach Jeziora Galilejskiego, jak gdyby odeszły do swojej ojczyzny. Zmierzam do tego, żeby powiedzieć, że w wypadku chrztu Jezusa Chrystusa są dwie fazy. Faza, w której On bierze na siebie grzech świata demonów, to jest chrzest w Jordanie, wchodząc w wody Jordanu, mówi: odtąd to, co Bóg stworzył, wody życia, nie będą wpływać do Morza Martwego, niejako wpływać w krainę śmierci. Rzecz jasna, są to symbole, jakby metafory, ponieważ my musimy mieć obrazy zewnętrzne, żeby rozumieć rzeczy duchowe. Biorąc na siebie grzech świata demonów, Jezus idzie na 40 dni na pustynię i tu z kolei też pokonuje demona, ale demona w sercach ludzkich. Demon w sercach ludzkich jest obrazowany przez pustynię a więc przez mniej groźny żywioł niż wody morza, niż żywioł lód. Dlatego też i katecheza Księgi Liczb i odpowiednik tej księgi u Mateusza jest bardzo ważny dla naszego życia wewnętrznego. To jest takie wprowadzenie natury ogólnej, a dziś na to spotkanie pomyślałem, żeby przelecieć te ważne wydarzenia w Księdze Liczb jeszcze raz, ale już sygnalizując, gdzie to ma swój odpowiednik w Ewangelii Mateusza. A jak zrobię ten schemat lepszy, doskonalszy, sterujemy go, schemat bardziej czytelny, wprowadzimy go do internetu, dla ludu Bożego, ale dzisiaj zasygnalizuję, że Księga Liczb ma na początku, stąd powstała nazwa, ze spisu. Na początku, po przymierzu z Bogiem Jahwe, został dokonany spis od 20 roku życia mężczyzn zdolnych do jakby służby nowemu królowi, Bogu Jahwe. Jak gdyby on potrzebował takich, którzy mają za broń tylko pałki, którymi się posługują pasąc owce czy kozy. Ale tu chodzi o symbol. Spis oznacza wpisanie się do księgi życia, do księgi przymierza. Wiem, że jestem na służbie nowego króla, Boga Jahwe, który objawił swoją potęgę, wyprowadzając z Egiptu, i przez ten wpis powinni mieć świadomość, że są na służbie niezwykłego króla, a chodziło o to, żeby ten fakt ich wychowywał, żeby szatan nie pozyskał ich i nie zrodził w ich wnętrzach buntu przeciw Bogu na trasie przez pustynię do ziemi opływającej w mleko i miód. Odpowiednikiem w Ewangelii Mateusza będzie najpierw, że Jezus przyszedł do Nazaretu. W Nazarecie nic nie wskórał, bo rodzina była zakłopotana. W ogóle nie patrzyli księgami świętymi na Jezusa Chrystusa, że na nim spełniają się obietnice mesjańskie. Tylko dziwili się. Skąd on to ma? Przecież my go znamy. Jedynie Jezus zdołał wprowadzić w ich życie zakłopotanie. Nic więcej. Takie zakłopotanie powstało też w Herodzie, który mówi: ej, to chyba Jan Chrzciciel, którego ja ściąłem. Wyrzuty sumienia. I tutaj jest upomnienie dla nas, że my od momentu Chrztu Świętego jesteśmy wpisani w Księgę Życia, w przymierze z Chrystusem Zmartwychwstałym. I jeżeli nie żyjemy tą świadomością, to jesteśmy podobni do Izraela, który nie odkrył w Jezusie, w znakach Jezusa Chrystusa, nowego Mojżesza, który będzie wyprowadzał Izraela teraz z innej niewoli, z duchowej niewoli, z tajemnicy grzechu pierworodnego, który jest symbolem pustyni. I że sercem pozbawionym Boga w swoim wnętrzu jest bardzo trudno żyć na tym świecie, nie grzesząc. Przede wszystkim nie grzesząc bałwochwalstwem. Za wszelką cenę chcemy się urządzać, ukorzeniać w tym świecie. Wprawdzie wpisani do Księgi Życia, Księgi Przymierza, buntują się, to Bóg na ten bunt odpowiada miłosierdziem na prośbę Mojżesza i zapowiada, że odtąd przez 40, tak długo, dopóki będą wędrować do ziemi obietnicy, będą mieli chleb z nieba, będą mieli mannę, a od czasu do czasu, ponieważ marzyli za chlebem, za mięsem, przepiórki. Ale przez chciwość, tyle się nażarli, że się pochorowali, wybuchła epidemia. Ciał. To człowiek po grzechu pierworodnym w człowieku buzują potrzeby ciała, z którymi z trudem człowiek sobie daje radę. W odpowiedzi na tę obietnicę manny chleba, w Ewangelii Mateusza mamy pierwszy cud rozmnożenia chleba na pustyni. Pierwszy cud. Oczywiście ten cud rozmnożenia na pustyni chleba jest zapowiedzią Eucharystii, że ja dopiero jak przejdę po tym rozmnożeniu chleba, chcieli go obwołać królem, Jezus uszedł na górę, tam się modli, przynaglił apostołów, żeby odpłynęli na drugi brzeg i sam nad ranem dał im wiatr przeciwny, żeby te ich niewczesne pragnienia wygasić, wiosłowali. W czasie burzy Jezus przychodzi po falach do nich. Przez to Jezus daje czyn proroczy, że dopiero was nakarmię w Eucharystii, kiedy przejdę po potędze szatana, krzyżu, zmartwychwstaniu i przyjdę was karmić w Eucharystii. Dalej, trąd Miriam, rywalizacja. I o to, żeby też się liczyć, bo tutaj tylko sprawuje rządy sam Mojżesz. Ja i Aaron chcielibyśmy mieć większy udział. Brak pokory, pycha. Odpowiednikiem tego jest w Ewangelii Mateusza ten moment, kiedy uczeni w piśmie, faryzeusze zauważyli, że uczniowie Jezusa Chrystusa nie myją sobie rąk przed posiłkiem. No i mówią, my jesteśmy lepsi, twoi uczniowie nie zachowują tradycji starszych. I wtedy Jezus im rąbie potężną katechezę o dekalogu, że ich gorliwość, u źródła ich gorliwości jest szatan. My dla Boga. I stworzyli z prostoty 10 przykazań, dwóch tablic, 613 przykazań. I to jest trąd. To jest trąd pychy. Zamiast żyć, co Bóg dla nas, dając dwie tablice, dając przymierze, wtedy by odkryli Jezusa Chrystusa. To oni się tak zafascynowali, co oni dla Boga, że już zapomnieli, co Bóg dla nich. Już tyle w nich pychy, trądu pychy urosło. Stąd rywalizacja z Jezusem. Dalej to wywiad w Kanaanie, tych 12. Jak mówiliśmy, że poszli obejrzeć ziemię obietnicy, ziemię opływającą w mleku i miód, ale w tym czasie szatan spustoszył ich wnętrza lękiem. Zagospodarował ich wnętrze, ponieważ nie żyli przymierzem. Ich myśli i serca nie były przeniknięte faktem, że są po przymierzu z niezwykłym królem. I zrodziła się tragedia. W Ewangelii Mateusza będzie taki moment, kiedy znowu Jezus po raz drugi rozmnoży cudowny, da znak, że on jest nowym Mojżeszem przez rozmnożenie chleba, a jednak przystąpili do niego faryzeusze i sadyceusze i mówią, daj nam znak, że jesteś tym obiecanym przez Mojżesza, daj nam znak. Czyli są ślepi, nie potrafią widzieć, tak jak tych 10 tam, kiedy poszło na zwiady, nie potrafili patrzeć Bogiem. I Jezus im wtedy odpowiada, że znaki w przyrodzie rozpoznajecie, czy będzie pogoda, czy będzie burza, a tutaj w historii nie rozpoznajecie. Jedyną szansą to jest znak proroka Jonasza. znak proroka Jonasza. Dalej grzech Keracha, Datana i Abirama. Mojżesz się wywyższa, powinien nas dopuścić do współdecydowania. Ich pycha została ukarana śmiercią. Z kolei w Ewangelii Mateusza mamy bardzo ważny, przełomowy moment. To, co się dokonało pod Cezareą Filipową. Jezus też wyprowadza swoich apostołów na pustynię pod Cezareę Filipową i mówi: takiego Mesjasza, jakiego wy we mnie dotąd widzieliście, nie będzie. Takiego Mesjasza, jakiego oczekuje Izrael, nie będzie. Ja będę barankiem Bożym, ja idę do Jerozolimy, żeby wziąć wszystkie oskarżenia w pokorze baranka Bożego na siebie, ponieważ Izrael ma pragnienia zbawienia na poziomie bałwochwalstwa, które rodzi się w każdym wnętrzu, gdzie jest pustynia, gdzie nie ma Boga. Piotr protestuje: Panie, nigdy takiego Mesjasza nie przyjmiemy. Jezus ostro się do niego odzywa i nam wszystkim daje katechezę. Jeżeli w was nie będzie tego życia, które ja dam w krzyżu i zmartwychwstaniu, to zginiecie, tak jak powtórzy się historia tego buntu na pustyni Koracha, Datana i Abirama. Zapadniecie się w czeluściach piekielnych. Dalej mamy księdze liczb wody Meriba, czyli sporu. Izraelici nie akceptują historii, że w tej historii, idąc przez pustynię do ziemi obietnicy, trzeba też cierpieć, znosić konsekwencje, że żyjemy w świecie niezbawionym, trudnym. Nie akceptują tego. Domagają się znowu cudu, zrób cud. Bo dotąd w każdej trudnej sytuacji też w buncie jest Mojżesz czynił cud. Dokonał cudu. Ze skały wypłynęły wody życia. Odpowiednikiem tego jest przemienienie Jezusa Chrystusa na górze Tabor, gdzie Bóg Ojciec mówi: Jego słuchajcie, idźcie za tym obrazem Mesjasza, jaki wam przedstawił mój syn pod Cezareą Filipową, bo on ze śmierci duchowej Izraela, każdego grzesznika z grzechu, wyprowadzi wspaniałe życie Boże, wody życia Bożego. Jego słuchajcie. I będziemy mieli zapowiedź tego w księdze proroka Ezechiela, rozdział 47, że spod prawego progu świątyni wypłynie woda, która będzie wpływać na step i tam wszystko, co będzie miało sąsiedztwo z tą wodą, będzie wracać do życia. Pustynia zamienia się w raj. Ale też w Apokalipsie świętego Jana Apostoła, który mówi o życiu wiecznym, w Apokalipsie rozdział 22 jest mowa o tym, że właśnie ta rzeka płynie przez życie wieczne w niebie. Tę rzekę też Jezus uruchamia w Ewangelii Mateusza. Ona jako w Jezusie Chrystusie ma, poczynając od chrztu, początek i ona właściwie przepływa przez całą historię Kościoła. Jezus, Bóg, ma moc ze śmierci wyprowadzać życie, wody życia, wody Ducha Świętego. Wąż na Panu, na pustyni nie człowiek ma ginąć, ale szatan w człowieku. Patrz w krzyż. On już nie jest obok ciebie, tylko w twoim wnętrzu od momentu chrztu świętego. Na pustyni tego świata nie człowiek ma ginąć. Zginąć ma szatan w człowieku. Jeśli żyjesz faktem przymierza z Jezusem zmartwychwstałym, który jest właśnie miłością z krzyża. Odpowiednikiem tego w Ewangelii Mateusza jest spór o pierwszeństwo. Kto jest większy? Jezus mówi, wielki jest tylko Syn Boży, który stał się człowiekiem w krzyżu. Tylko On jest wielki. W swojej pokorze, ofierze, stał się jak dziecko. W krzyżu nam odkrył wielkość miłości Boga do każdej ludzkiej istoty. I ostatni temat, Balaam. Balaam służy Bogu. Służy Bogu. Ale jest ostrzeżeniem dla wszystkich sług Bożych, bo wykorzystał Boże objawienie, by mieć pewne zyski. Zysk. Wykorzystał Boże objawienie, tę drugą pieśń, zapowiedź Ewangelii Marka. Kto doradził, jak wykończyć Izraela, żeby wprowadzić go w grzech. Wtedy Bóg odejdzie i wyda ich w moc zła. Odpowiednikiem tego w Ewangelii Mateusza jest końcówka tej części Ewangelii Mateusza, czyli przypowieść o przebaczeniu. Bez przebaczenia i przebaczania miłością z krzyża jesteśmy na poziomie Balaama w Kościele. Na poziomie Balaama do Izrael, bo nie chciał służyć przebaczeniu Boga Ojca w Jezusie Chrystusie względem Rzymian, Boga. Bez przebaczenia miłością z krzyża nie ja przebaczam, tylko Chrystus z krzyża we mnie przebacza. Tak rozwiązuje problemy świata. Jesteśmy Balaamem. Nie przebaczamy, bo jest jakiś nasz interes prywatny. No, chcemy się odegrać. Chcemy się odegrać. To taka panorama tego, co będzie opracowane, otrzymacie w schemacie. I jeszcze może coś, będziemy szli po kolei, teraz przez czytając z kolei, dotykając z kolei tekstu z Ewangelii Mateusza, może czytając fragmenty, będziemy uczyć się, jak te teksty natchnione ze Starego Testamentu i Nowego nawzajem się przenikają, jak one się nawzajem dopełniają, interpretują. I chodzi o to, żeby Stary Testament odświeżał nam powagę tych grzechów. No nie przebacz. No to jesteś Balaamem i skończysz śmiercią. Amen.